Tu Paryż, RFI, wtorek, 20 stycznia. W chwili, gdy mówię te słowa, minęła godzina w Paryżu, 18, w Waszyngtonie 12. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Irina Sucze i technika Leonte. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Wydarzenie dnia to oczywiście zaprzysiężenie 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Baracka Husseina Obamy, które dokonywane właśnie zostaje w tej chwili w Waszyngtonie. Wydarzenie, które skupia uwagę całego świata, nie tylko ze względu na pozycję USA w świecie, lecz szczególnie ze względu na osobowość nowego prezydenta, na entuzjazm wywołany przez jego wybór, entuzjazm, który wykracza szeroko poza granice USA i budzi potężną falę nadziei na miarę zwątpienia i niepokoju czasu kryzysu. Dla Stanów Zjednoczonych objęcie przez Baracka Obamę stanowiska prezydenta jest samo w sobie wydarzeniem historycznym. W trakcie audycji połączymy się z naszym korespondentem w Nowym Jorku, Andrzejem Dobrowolskim, by spojrzeć na nie z tamtej perspektywy. Tymczasem przypomnę, że zaprzysiężenie pierwszego w historii kolorowego prezydenta USA jest punktem kulminacyjnym trwających 3 dni uroczystości w Waszyngtonie, w których bezpośredni udział biorą mimo tęgiego mrozu miliony ludzi. Wielu z nich uważa je z góry za największe wydarzenie w ich życiu. Barack Obama rozpoczął dzień od nabożeństwa w kościele episkopalnym świętego Jana w Waszyngtonie. Przed południem udał się na spotkanie z ustępującym prezydentem George'em Bushem w Białym Domu, a stamtąd na Kapitol, czyli siedzibę kongresu, gdzie odbywa się właśnie zaprzysiężenie. Zaraz potem przewidziano przemówienie prezydenta, potem uroczysty obiad, a za 1,5 godziny mniej więcej orszak prezydencki przemierzy, jak każe tradycja, blisko 3-kilometrową trasę z Kapitolu do Białego Domu. Wieczór upłynie na balach, jak się domyślam, nie tylko w Waszyngtonie, ale to już pytanie, które zadamy naszemu korespondentowi Andrzejowi Dobrowolskiemu, z którym połączymy się za jakiś kwadrans. Jak już tylekroć powtarzano, nowego prezydenta, który cieszy się od pierwszego dnia bezprecedensową popularnością, 78% według sondaży, czekają nie lada wyzwania zarówno polityczne, jak i ekonomiczne. Kryzys gospodarczy, walka z terroryzmem, ochrona środowiska. Co więcej, nigdy jeszcze rozwiązanie problemów trapiących Amerykę nie przekładało się tak bezpośrednio na ich rozwiązanie na całym świecie. Papież Benedykt XVI wyraził w telegramie gratulacyjnym życzenie, aby Barack Obama stał się budowniczym pokoju i współpracy między narodami. Zapewnił Obamę, iż modli się, aby w chwili, gdy tyle naszych braci i sióstr na świecie tęskni do wyzwolenia z plag ubóstwa, głodu i przemocy, umacniał się on w woli upowszechnienia wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju w świecie, brzmi tekst telegramu. Zanim jeszcze ujawni się cała fala depesz gratulacyjnych z wszystkich stolic, przywódcy polityczni komentowali inwestyturę Obamy. Nicolas Sarkozy oświadczył, iż z niecierpliwością czeka na jego zaprzysiężenie, aby można się było wraz z nim zabrać do pracy i wspólnie zmieniać świat. Kanclerz Angela Merkel podkreślała w wystąpieniu w telewizji ARD, że Stany Zjednoczone są kluczowe dla rozwiązania kryzysu ekonomicznego i życzyła Obamie zręczności i szczęśliwej ręki w naprawianiu gospodarki amerykańskiej. Natomiast prezydent Ukrainy, Juszczenko, nie czekał nawet na zaprzysiężenie Obamy, publikując komunikat, w którym prócz gratulacji wyraża nadzieję na dalszą współpracę i wsparcie USA w procesie przygotowującym przystąpienie Ukrainy do NATO. Tu Paryż, RFI, oto dalsze wiadomości. Gaz rosyjski wypełnił na nowo gazociągi i zaczyna docierać do europejskich klientów. Marek Brzeziński.
Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso z zadowoleniem przyjął wiadomość o wznowieniu przez Rosję dostaw gazu do Europy, ale natychmiast dodał, że Europa nie zapomni, jak to ujął, nieprawdopodobnej postawy Moskwy i Kijowa wobec kryzysu gazowego. Jego zdaniem wiarygodność Rosji i Ukrainy jako partnerów Unii została mocno nadszarpnięta. Słowacja, która należała do grona państw najbardziej cierpiących z powodu zakręcenia przez Rosjan kurka z gazem i wywołanych tym zawirowań, poinformowała, że po raz pierwszy od 7 stycznia znów płynie do niej gaz. We wtorek po południu identyczne oświadczenie nadeszło z Budapesztu. Inne kraje muszą czekać nieco dłużej na dostawy. Przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso zapowiedział, że sprawa trafi do sądu. Prawnicy Komisji pracują już nad taką możliwością. Drugą konsekwencją kryzysu jest szukanie alternatywnych rozwiązań energetycznych. Barroso poinformował, że Europa będzie starała się ograniczyć swoją zależność od rosyjskiego gazu. Barroso nie chciał stawić sprawy na ostrzu noża, dlatego odżegnał się od dyskusji na temat motywacji, jakimi kieruje się Unia i jej przywódcy, i krótko stwierdził, że fakty mówią same za siebie. Gaz rosyjski do Europy nie docierał i kwita. Dalszy ton wypowiedzi Barroso był jednak pojednawczy. Przewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił z naciskiem, że w interesie Europejczyków jest utrzymywanie i rozwijanie dobrych stosunków z Rosją i Ukrainą. Stąd zaproszenie do Brukseli prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki. Wiceprezes rosyjskiego molocha petrochemicznego Gazpromu Aleksander Miedwiediew powiedział, że wszelkie problemy finansowe między Rosją a Ukrainą zostały rozwiązane. Niemniej Gazprom zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowań spowodowanych postawą strony ukraińskiej. W Kijowie w kręgach prezydenckich nie ukrywano rozczarowania kontraktem podpisanym przez antagonistów, a jednocześnie dodano, że prezydent Wiktor Juszczenko nie będzie blokował wejścia w życie umowy, która jest wynikiem kompromisu zawartego na Kremlu przez Władimira Putina i premier Julię Tymoszenko. Gazprom ma w sumie dostarczyć tranzytem przez Ukrainę 423 miliony metrów sześciennych gazu dziennie, z tego 75 milionów przeznaczonych jest dla Ukrainy. Cena gazu sprzedawanego odbiorcy ukraińskiemu wzrosła do 250 dolarów za metr sześcienny. Europejczycy będą musieli zapłacić za rosyjski gaz o 30 dolarów więcej.
Tu Paryż, szeryfi. Armia izraelska wycofuje się stopniowo ze strefy gazy, ale według jej rzecznika nikt w Izraelu nie mówi jeszcze o całkowitym wycofaniu się wojska ze strefy gazy. W terenie panował spokój. Pocisk moździerzowy spadł jednak na terytorium Izraela. Hamas według izraelskich źródeł wojskowych dysponuje jeszcze zapasem 1200 pocisków. Podczas operacji wojskowych armia izraelska zniszczyła 80% tunelów wiodących do Egiptu, którymi Hamas sprowadzał broń. Do miasta Gazy przyjechał sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który dokonał m.in. inspekcji zniszczonego przez bombardowanie kompleksu budynków ONZ-owskiej Organizacji Pomocy Humanitarnej UNRWA. Sprawić to musiało na nim potężne wrażenie. Oświadczył, że osoby odpowiedzialne za decyzję zbombardowania tych budynków, skandaliczną, niedopuszczalną, jak powiedział, będą musiały odpowiedzieć przed sądem po wnikliwym dochodzeniu. Niemniej w programie jego wizyty nie ma spotkania z przedstawicielami Hamasu. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wezwał islamistów z Hamasu do utworzenia rządu porozumienia narodowego, który zająłby się zorganizowaniem wyborów parlamentarnych i prezydenckich na zachodnim brzegu Jordanu i w strefie gazy. Propozycja ta padła z ust palestyńskiego przywódcy podczas szczytu arabskiego w Kuwejcie. A uczestnicy tego szczytu, skupiającego 22 państwa Ligi Arabskiej, zobowiązali się do, cytuję, zapewnienia narodowi palestyńskiemu wszelkich form pomocy, koniec cytatu, co jednak nie zaowocowało powołaniem wspólnego funduszu odbudowy w Gazie. Poprzestano na inicjatywach indywidualnych. Król Arabii Saudyjskiej zadeklarował pomoc w wysokości miliarda dolarów. Według przedstawiciela Iraku uczestnicy szczytu nie zdołali uzgodnić tekstu deklaracji końcowej, a syryjski wiceminister spraw zagranicznych wspomniał ogólnikowo o, cytuję, różnicach zdań pomiędzy naszymi arabskimi braćmi. Koniec cytatu. Francuski MSZ powiadomił, że Paryż jest gotów do rozmów z palestyńskim rządem jedności narodowej, w skład którego wchodziłby Hamas po rezygnacji przezeń z przemocy. Rada Europy wyraża swe głębokie oburzenie na wieść o podwójnym morderstwie, którego ofiarą padli w Moskwie adwokat Stanisław Markiełow i dziennikarka Anastazja Baburowa. Sekretarz generalny Rady Europy Terry Davis oświadczył, że budzi to wątpliwości co do stanu demokracji w Rosji. Oburzenie wyrażają też organizacje obrony praw człowieka. Mord miał miejsce w biały dzień w centrum Moskwy. Adwokat i towarzysząca mu dziennikarka uczestniczyli przedtem w konferencji prasowej, podczas której mecenas Markiełow krytykował przedterminowe zwolnienie byłego pułkownika Jurija Budanowa, skazanego na 10 lat więzienia za zamordowanie młodej Czeczenki. Markiełow był adwokatem rodziny ofiary w procesie pułkownika. Stanisław Markiełow został zabity strzałem w tył głowy. Anastazja Baburowa pobiegła według świadków w kierunku mordercy, który do niej strzelił. Zmarła w szpitalu. Markiełow był wyspecjalizowany w sprawach przestępstw popełnianych w Czeczenii. Bronił m.in. dziennikarki Anny Politkowskiej, która informowała o wojnie w Czeczenii w Nowej Gazecie, i opozycyjnego dziennikarza Michała Bikietowa. 25-letnia Anastazja Baburowa była stażystką w tym samym dwutygodniku Nowa Gazeta, w którym pracowała Anna Politkowska, zamordowana w 2006 roku. Były to wiadomości dziennika. Przypominam, że połączymy się wkrótce z naszym korespondentem w Nowym Jorku, Andrzejem Dobrowolskim, który czeka na koniec przemówienia Baracka Obamy, żeby podzielić się z nami wrażeniami stamtąd. Tymczasem zapraszam na przegląd prasy, który przygotowały Sylwia Gibbs i Agnieszka Kumor.
Francuska prasa poranna wygląda dość monotonnie. Na każdej okładce fotografia Baracka Obamy, tyle że pod innym tytułem. 44. prezydent w Le Parisien aujourd'hui en France. Obama Day w Libération. Prezydent Obama w Le Figaro. Katolicki dziennik La Croix uważa, że należy korzystać z panującej Obamanii. Po euforii i świętowaniu szybko nadejdą bowiem czasy pragmatyzmu i wyboru spraw pilnych i mniej pilnych. Szybko przekonamy się, że głównym zadaniem nowego prezydenta Ameryki będzie naprawa gospodarki własnego kraju i nastrojów swych współobywateli. Chrześcijanie amerykańscy oczekują od prezydenta Obamy więcej sprawiedliwości społecznej i naprawy gospodarki, a to już bardzo wiele. Amerykański pisarz Jerome Charin pisze na łamach dziennika Le Figaro o herkulesowych pracach Baracka. Z treści artykułu nie wynika, że jest ich 12, raczej, że jest ich mnóstwo. Małe, konkretne prace, jak zamknięcie obozu dla więźniów podejrzanych o terroryzm w Guantanamo i utworzenie ubezpieczenia zdrowotnego dla każdego amerykańskiego dziecka. Wielkie, jak objęcie kontrolą gigantów finansowych i nawiązanie czegoś w rodzaju dialogu z Iranem. Nie mieliśmy jeszcze takiego szeryfa, pisze Jerome Charin. Nie dlatego, że jest czarnoskóry, to jest najmniej ważne. Obama wszędzie był outsiderem. Nie należy do żadnej elity. Jego przodkowie nie uczęszczali na uniwersytety, w których wychowywano przyszłych prezydentów. Zamiast zostać profesorem na jednym z nich, został pracownikiem socjalnym w biednych dzielnicach Chicago. To była prawdopodobnie najlepsza szkoła dla prezydenta XXI wieku. W naszym obecnym stanie ducha Obama będzie musiał być dla nas pracownikiem socjalnym, twierdzi amerykański pisarz Jerome Charin. To znaczy nie wojownikiem, który uczył się strategii na boisku, lecz pierwszym prezydentem, który żył w różnych kulturach i zrozumiał ich odmienność i sprzeczności. Będzie musiał wymieść demony rasizmu i oduczyć nas szalonej kultury życia na kredyt. To dużo, ale zalety i odwaga Obamy pozwalają spodziewać się po nim więcej niż po innym prezydencie, konkluduje Jerome Charin. Po wielkich nadziejach może przyjść srogi zawód, pisze w artykule wstępnym dziennika Le Figaro Pierre Rousselin. Na barki Baracka Obamy spadł groźny kryzys ekonomiczny, który pochłonie jego energię. Konflikty kłębią się na całym świecie, trudno je rozplątać. Żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie posiada cudownego rozwiązania tylu jednoczesnych problemów. Barack Obama nie jest obeznany z Europą i ma inne priorytety, ale historia 8 ostatnich lat pokazała, że Ameryka nie może działać sama. Europa musi zaś odpowiedzieć na oczekiwania nowego prezydenta, którego siłą jest własna popularność. W Afganistanie na przykład Europejczycy nie będą więcej mogli odcinać się od krytykowanej przez nich amerykańskiej strategii, jeżeli Obama będzie miał inną, bardziej przekonywującą. Europejczycy będą musieli przezwyciężyć skłonność do podziałów i szybko reagować, aby Biały Dom Baracka Obamy traktował ich jako poważnego rozmówcę w kwestii irańskiego arsenału nuklearnego, Bliskiego Wschodu, regulacji finansowych, zapowiada dziennik Le Figaro. Nadzieja to tytuł artykułu redakcyjnego dziennika Libération, ale w końcu i on pisze o oczekiwaniu tego, czego można oczekiwać, a więc nie zerwania, lecz tylko pierwszego kroku w kierunku odwrotnym niż ślepy prąd, który nas unosił. Obama może pokazać słowem i czynem, że ludzie liczą się więcej niż rynki, że przedstawiciele narodu mogą mieć więcej władzy niż przedstawiciele finansów, że logika współpracy międzynarodowej jest skuteczniejsza od logiki konfrontacji.
RFI. Popołudniowy dziennik Le Monde w korespondencji Marie Jégot opisuje podwójne morderstwo, do jakiego doszło w poniedziałek wczesnym popołudniem w centrum Moskwy. Na osobach znanego mecenasa ofiar wojny w Czeczenii i towarzyszącej mu młodej dziennikarki. Nie przypadek to, pisze Le Monde, Nowaja Gazeta, w której pracowała kobieta, jest jednym z niewielu rosyjskich dzienników badających smugi cienia w dwóch konfliktach rosyjsko-czeczeńskich. W poniedziałek od strzału z rąk z nieznanego sprawcy zginął 34-letni adwokat Stanisław Markiełow, 25-letnia stażystka z Nowej Gazety Anastasia Baburowa zmarła wieczorem w szpitalu, dokąd została przewieziona w wyniku odniesionych ran. Jak wynika z pierwszych elementów śledztwa, pisze Marie Jégot, napastnik był zamaskowany i kiedy znalazł się za swoją ofiarą, strzelił jej w tył głowy, używając pistoletu z tłumikiem. Dziewczyna została zabita, kiedy próbowała zatrzymać sprawcę. Jak sugeruje prasa rosyjska, szeroko rozpisująca się dzisiaj o tym zabójstwie, wszystko wskazuje na to, że zostało ono wykonane na zlecenie. Adwokat i dziennikarka zginęli w centrum Moskwy, w jednej z najbardziej ruchliwych ulic stolicy. Wyszli z konferencji prasowej, podczas której Markiełow skrytykował wcześniejsze zwolnienie pułkownika Jurija Budanowa, skazanego w roku 2003 na 10 lat więzienia za gwałt i uduszenie 3 lata wcześniej 18-letniej Czeczenki Elzy Kungajewej. Jej rodzina przebywa obecnie na emigracji w Norwegii, zaś jej adwokat, mecenas Markiełow, zapowiedział, że zamierza wnieść sprawę przeciwko Budanowowi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Przedterminowe zwolnienie rosyjskiego pułkownika odbiło się mocnym echem w rosyjskich środowiskach opozycyjnych, gdyż nastąpiło w niedługi czas po odmowie wcześniejszego zwolnienia, jakie otrzymali nadal więzieni członkowie kierownictwa JUKOS-u. Również prośba o zwolnienie Swietłany Bachminy, byłej prawniczki koncernu, skazanej na 9 lat, została oddalona. Młoda kobieta urodziła w więzieniu swoje trzecie dziecko, lecz nadal pozostaje za kratkami. Jak poinformował ojciec Elzy Kungajewej, Wissa, na antenie niezależnego radia Echa Moskwy, mecenas Markiełow otrzymywał ostatnio telefony z pogróżkami. Mówił mi, że dostawał SMS-y, w których mu pisano, że ma zostawić sprawę Budanowa albo zginie, stwierdził Wissa Kungajew. Biją na alarm obrońcy praw człowieka w Rosji. Morderstwo na osobie adwokata spraw politycznych dokonane w centrum Moskwy to sprawa równa zamordowaniu Anny Politkowskiej, powiedziała Le Monde była dysydentka Ludmiła Aleksiejewa. Prokurator generalny Jurij Czajka zapowiedział, że osobiście zajmie się sprawą śledztwa. Nie jest to jednak dobry znak, pisze Marie Rzego. W październiku 2006 roku prokurator Czajka wypowiedział te same słowa po zabójstwie Politkowskiej. A jak się nią zajął, to już wiemy. 2 lata później śledztwo zostało zamknięte, proces się rozpoczął, ale ani zabójcy, ani ich zleceniodawcy nie zostali posadzeni na ławie oskarżonych. Udało się tylko uniknąć procesu zamkniętego, zaoponowali bowiem sędziowie przysięgli. Publiczne składanie zeznań przez świadków dowiodło jednego. Ani prowadzący śledztwo, ani sędziowie nie mogą nic wobec wszechpotężnych wpływów Służby Bezpieczeństwa, FSB. To ona nadzorowała i podsłuchiwała zamordowaną dziennikarkę. 11 stycznia sędzia Zubow wyjaśnił, że FSB odmówiła dostarczenia zapisu ostatnich podsłuchów rozmów telefonicznych Politkowskiej, jakie przeprowadziła ona tuż przed śmiercią.
Radio France Internationale. Euromed, RFI, Paryż.
Premier Turcji Recep Tayyip Erdoğan przybył do Brukseli, aby nadać nowej dynamiki procesowi negocjacji turecko-unijnych w sprawie przyjęcia Turcji do Unii. Jest to pierwsza wizyta szefa rządu tureckiego w Brukseli od rozpoczęcia negocjacji w 2005 roku. Erdoğan potwierdził wolę swojego kraju przystąpienia do unijnego grona, mówiąc, że dla Turcji jest to sprawa numer jeden. 3-dniowa wizyta premiera Turcji przypada w chwili, gdy integracja Turcji jest priorytetem dla niej samej, podczas gdy Unia zdaje się coraz bardziej tracić zainteresowanie tą sprawą. Europejczycy nie kryją zniecierpliwienia wolnym tempem wdrażania przez tureckie władze reform, od przyjęcia których uzależniają zaakceptowanie tureckiej kandydatury. Tymczasem spraw nagromadziło się wiele i trudności piętrzące się przed stroną turecką sprawiają, że rośnie grono sceptyków wobec przyjęcia Turcji do grona państw Unii Europejskiej. Jak wiadomo, jednym z przeciwników takiego rozwiązania jest prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który wielokrotnie dawał wyraz swemu stanowisku w tej kwestii. Czy zakończona niedawno prezydencja francuska pogorszyła stosunki turecko-unijne i atmosferę negocjacji? Posłuchajmy opinii na ten temat Zeynep Yanchmayan z znajdującego się w Brukseli Ośrodka Europejskich Studiów Politycznych.
Nie wydaje mi się, że prezydencja francuska jest odpowiedzialna za pogorszenie się stosunków między Turcją a Brukselą. Pogorszenie to za mocne słowo, raczej należy mówić o impasie. Z drugiej strony nie jest tajemnicą, że pewne słowa prezydenta Republiki Francuskiej świadczą o jego niechęci wobec planu przyjęcia Turcji do Unii. Wywarły one negatywne wrażenie w kręgach dyplomatycznych. Trzeba podkreślić, że negocjacje turecko-unijne nie posuwają się naprzód od kilku lat. To się działo na długo przed prezydencją francuską. Już od dłuższego czasu Bruksela śle Turcji ostrzeżenia w związku ze ślamazarnym tempem wdrażania reform. Do tego dochodzi sprawa Cypru, a to jest bardzo poważny problem. To są prawdziwe przyczyny stanu stosunków unijno-tureckich, a nie postawa prezydencji francuskiej. W moim odczuciu główne linie negocjacji pozostały bez zmian.
Zadrażnienie na linii Ankara-Bruksela wywołuje sprawa obecności wojsk tureckich w północnej części Cypru oraz kwestia przestrzegania, czy raczej łamania praw człowieka w Turcji. Unia zamroziła negocjacje dotyczące kilku innych kwestii, dopóki Turcja nie otworzy swoich portów morskich i lotnisk dla samolotów i statków cypryjskich, bo przecież Cypr jest od 2004 roku członkiem Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że wyspa Afrodyty od 1974 roku podzielona jest na strefy grecką i turecką. W tej pierwszej większość stanowi ludność pochodzenia greckiego. Północna część jest okupowana przez wojska tureckie. Problemy przestrzegania praw człowieka i Cypru irytują Europejczyków. Strona turecka jest coraz bardziej niezadowolona z niejasnego stanowiska Unii. Między innymi chodzi o brak precyzyjnie określonej daty przyjęcia Turcji. Mówi o tym turecki politolog Ali Kazancigli przed mikrofonem RFI, który w taki oto sposób przedstawił sprawę precyzyjnego określenia daty przyjęcia Turcji do Unii.
Europejczycy powinni wyznaczyć Turcji konkretną datę. To jest absolutnie konieczne, data przyjęcia Turcji. Państwo kandydujące do Unii nie jest w stanie się zmobilizować do wprowadzenia reform, jeśli nie ma konkretnej daty. Wielu Turków jest za przyjęciem ich kraju do Unii, ale nawet oni powiadają, że Europa nigdy nas nie przyjmie, że zawsze znajdzie jakiś pretekst, aby zablokować nam drogę do Unii. Do roku 2005 70-75% opinii publicznej opowiadała się za Unią, jednak od tego czasu liczba zwolenników Unii zmalała do 50%, a może nawet jest ich mniej niż połowa. Nie możemy kontynuować negocjacji bez wyznaczenia daty, poprzestając na stwierdzeniu, tak, być może przyjęcie Turcji, a być może układ o partnerstwie. W łonie Unii co do tej sprawy panuje kakofonia, a w Turcji determinacja przeprowadzenia reform. Żeby przywrócić zaufanie, obydwie strony muszą się zdobyć na wysiłek.
Premier Recep Tayyip Erdoğan jest między unijnym młotkiem a tureckim kowadłem. Z jednej strony ostre warunki narzucone przez Unię i stawiane przez nią wymagania zmuszają rząd do wprowadzania zmian, które nie cieszą się popularnością. Z drugiej o tę popularność właśnie chodzi, gdyż w marcu Turcję czekają wybory do władz miejskich. Pozostaje zatem Erdoğanowi przekonać obydwie strony, społeczeństwo tureckie do zalet bycia członkiem Unii, a Brukselę, że ma się nie tylko dobrą wolę, ale i dużo chce się zrobić. Jak na razie z 35 rozdziałów negocjowanych z Unią zamknięty jest tylko jeden.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI. Toute la diversité du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Kiedy Wokulski przyjechał do Paryża, stanął z Suzinem w Grand Hotelu koło Opery Garnier. Czym był dla Wokulskiego Grand Hotel? Lustra, wielkie lustra w Grand Hotelu. W numerze Wokulskiego, w salonie przyjąć, w restauracji, w bawialni, w westybulu. Lustra, wszędzie lustra. Wokulski przyjechał do Grand Hotelu z Suzinem, który odebrał go wprost ze snu na Dworcu Północnym. Zjeżdżali potem obaj dwukonnym powozem ze stojącym z tyłu na desce lokajem w dół ku operze Garnier. Najpierw bulwarem Marzenta, później ulicą Lafayette'a. Droga prosta, spadek znaczny. Cud nie miasto, mówił Suzin Wokulskiemu i obiecywał lśnienia, kiedy Wokulski zobaczy elizejskie pola, a potem iluminację między Sekwaną i Rivoli, czyli cuda w ogrodzie tuleryjskim. Ech, ja tobie mówię, cud nie miasto. Kobiety tylko trochę zanadto wypychają się. I zajechali przed bulwar kapucyński pod Grand Hotel przy operze. Suzin rzekł, a oto nasza chata. Grand Hotel od czasów Wokulskiego nie zmienił się zupełnie. Dwukonny powóz zatrzymał się na zadaszonym podjeździe od strony ulicy Scribe. Suzin podjął Wokulskiego pod ramię i po trzech stopniach z białego marmuru, przy których zmyślny budowniczy ustawił tryglify i metopy dekorowane makami, wiązką mirtu, głęboko rytą rozetą i czaszką wolca, weszli do pierwszego westybulu. Suzin natychmiast prowadził Wokulskiego do małego pokoiku, który po chwili zaczął unosić się w górę, więc Wokulski nie zdążył zauważyć, że w kolejnym westybulu, tworzącym rodzaj przyciemnionego antyszambru, wisi wielkie lustro, w którym odbija się portret młodej kobiety w długiej sukni, białej sukni, z licznymi falbankami. Spod kaskady tkanin spływających na podłogę wysunął się jej wąski pantofelek i kawałek pończoszki. Kobieta na szezlągu duma o jakichś odległych i tajemniczych sprawach, a jej zatroskany uśmiech zdradza, że jej dusza buja w wyższych krainach rzadko dostępnych śmiertelnym. Antyszambr z wielkim lustrem i portretem kobiety w białej sukni otaczają smukłe zielonawe kolumny ze złoconymi kapitelami w kształcie przeciętych w połowie owoców granatu. Podobnych kolumn ustawionych w równych, potrójnych, a nawet poczwórnych rzędach znajduje się w Grand Hotelu bardzo wiele. Kolumnada wytycza rytm parteru pięciopiętrowego gmachu formy klinowatej, tworzącego potężny, równoramienny trójkąt pomiędzy ulicami Scribe, Oby i bulwarem Kapucynów. Zielonkawa i złota kolumnada wewnętrzna tworzy hotelowy labirynt. Pomiędzy zielonkawymi i złoconymi trzonami kolumn łatwo zabłądzić, ale też nie trudno pośród nich się schronić. Pośród kolumn rozrzucono stoliki. Od strony bulwaru Kapucynów hotelowym labiryntem, zwanym Café de la Paix, zawiaduje Jumard z gatunku langust i homarów. Od strony ulicy Obie Jumard piwniczny, troszczący się o mazagran, szampana i koniak, tylko Wokulskiemu podawany w karafkach. Przy ulicy Scribe, zamykającej trzecie ramię trójkąta, rozłożył się podjazd niczym propyleje, zwieńczony pilastrami. W Grand Hotelu odbywały się misteria. Tak wiele zdarzyło się w tym cyrku i w tym sanktuarium. Przed Wokulskim odsłoniły się nam mgnienie tajemnice życia, miłości i śmierci. Na chwilę i niezbyt wyraźnie, ale jednak odsłoniły się piorunem. Przewodnikiem Wokulskiego, mistagogiem i hermesem był Jumard, majordomus, posiadający cechy boga Janusa i boga o dwóch twarzach, patronującego zmianom, drzwiom, wejściom, wyjściom, przejściom i przemianom oraz melankolikom. Jumard wprowadza na proscenium dla Wokulskiego interesantów w pełnej luster sali, której przepychem Wokulski był zadziwiony, chociaż nie jedną strojną komnatę w życiu widział. Jumard wprowadzał do pełnej luster sali interesantów, by coraz wyraźniej Wokulski mógł widzieć sam siebie, by w końcu pojawił się w tym telesterionie profesor Geist oraz zwierciedlane odbicie Geista profesor Palmieri. Po zakończeniu pierwszego aktu Wokulski rozmawiał z Jumardem, z przewodnikiem misteriów, o tym, co się zdarzyło. Przedstawienie skończone, powiedział Jumard. Kostiumy idą do składu, aktorzy stają się równi sobie. I dodał, moje nazwisko najlepiej streszcza narodowość. Tym jestem, w czyjej mieszkam oborze. Wołem między wołami, koniem między końmi. Jeszcze Jumard powiedział, że jest doktorem dwóch uniwersytetów, a o tytuły nie dba. Świat podobny jest do amatorskiego teatru, więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. Wreszcie każda rola jest dobra, by grać ją z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie. Jumard ukłonił się elegancko i wyszedł.
Słuchają Państwo RFI, wciąż czekamy na połączenie z naszym korespondentem nowojorskim Andrzejem Dobrowolskim, a tymczasem zyskany w ten sposób czas wypełni nam Stefan Rygier i swoimi multimediami.
Multimedia Stefan Rygier.
Francja patrzy na południe z mieszaniną poczucia winy, kolonialnej nostalgii i strachu przed inwazją. Na amerykański zachód nienawistnie, miłośnie i z nadzieją. Na daleki wschód od Rosji po Chiny na przemian z fascynacją i trwożliwie. Wschodu bliższego, niegdyś za drutem kolczastym, dziś przy wspólnym europejskim stole omalże nie dostrzega. Dzisiaj mniej niż kiedykolwiek, a będzie jeszcze gorzej. Zapewne tylko raz. Po powstaniu listopadowym było naprawdę inaczej. W latach 1981-82 każdy szanujący się Paryżanin miał na kanapie w swym salonie Polaka, tak jak wcześniej hodował tam Chilijczyka. Nie trwało to długo. Potem rozczulił się na moment na widok Rumuna, zanim mistyfikacja z Timiszoary popsuła obrazek, a Rumun w stroju cygana stał się synonimem zagrożenia. Drgnął jeszcze lekko, gdy niecny Serb, dotąd sojusznik, gnębił słabszego, acz dwuznacznego religijnie bośniaka. Od tej chwili odwrócił głowę. Na kanapie odtąd nikt nie siedzi. Najwyżej duch Palestyńczyka, współczesnej metafory nacjonalizmu przeniesionego, jak mówił Orwell o ideologii. To nie znaczy, by Palestyńczyk z krwi i kości był figurą ideologiczną. To człowiek, który cierpi, doświadcza skrajnej niesprawiedliwości i nierzadko z desperacji rodzącej fanatyzm dopuszcza się niesprawiedliwych skrajności. Europę od tej chwili budujemy jak talala. Majstrujemy przy kolejnych traktatach, odrzucanych i sztucznie reanimowanych, w których nie ma prawie słowa o tym, co nas winno łączyć, o kulturze europejskiej, o wymianie doświadczeń i przestrug przed błędami, o giełdzie pomysłów na cywilizacyjną mądrość i szczepionek przeciw głupocie. Każdy odtąd wnosi do posagu to, co ma najgorszego. Francja swą arogancję i ślepotę, Europa Wschodnia z Polską na czele swoją zaściankowość, swe przesądy światłoćmiące, swe narodowo-katolickie lobby szantażujące posłów ze Strasburga i swe liberum veto wobec zachodniej zgnilizny. Zalążkiem Europy była wspólnota węgla i stali. Dobre i to, choć lepsza byłaby pewnie wspólnota wartości i talentów. Te ostatnie zlekceważono i coraz bardziej pozostają w tyle. Kultura jest jednym z ostatnich zmartwień Europy. Zaścianek kontra ślepota, taki odtąd paradygmat. Pamiętam lata, gdy paryskie kina, najbardziej szczodrobliwe w świecie, nie przepuszczały żadnego głosu spoza żelaznej kurtyny, doceniając czeski surrealizm, polską, wajdowsko-kieślowską, historyczną pralkę brudów patriotycznych i moralnych, czy udręczoną totalitaryzmem estetykę Tarkowskiego. Kultura europejska to od dzisiaj puste słowo. Od upadku komunizmu nie trafił do francuskiego widza ani jeden polski, czeski czy węgierski film. Kilka trafiło do trzech lub czterech sali, z braku najmniejszego poparcia krytyki wyzionęły ducha po paru tygodniach. Ani Kola Sferaka, ani Pręgi Marty Piekosz, ani sztuczki Jachimowskiego, cud nad cudami zdolny podbić każde serce poza granicami, nie zdołały tu zaistnieć ani przebić się do zbiorowej świadomości, choć wszystko je potemu predestynowało: humor, poezja, uniwersalizm wartości. Wyznaczając przed rokiem nową misję francuskim mediom do zagranicy, prezydent Sarkozy zastrzegł się solennie, że nie da grosza na radio czy telewizję nadające w języku innym niż francuski. Ledwie wyraził swe życzenie, gdy go zakrzyczano. Niektórzy, acz nieliczni, zdążyli już bowiem pojąć, że jeśli przez pół wieku zaniedbuje się swój język, którego znajomość w świecie zanika, jedynym wehikułem wpływów są obce narzecza. I oto rok później dyrekcja Radio France International ogłasza likwidację 6 sekcji językowych i ostre cięcia w wielu innych. Pod nóż idzie głównie Europa. Dziennik La Croix cytował w tych dniach jednego ze związkowców naszej rozgłośni, przepowiadającego, iż RFI będzie odtąd przemawiać wyłącznie do Afryki, choć jego specyfika polegała na tym, że radio mówiło do całego świata. Inny związkowiec wieszczy ponuro, że międzynarodowe radio złożone zostanie na ołtarzu francuskiej pseudo-CNN, telewizji France 24, mającej grać pierwsze skrzypce w nowej orkiestrze dla zagranicy. Od wielu już miesięcy, pisał parę dni temu dziennik Libération, intelektualiści z całej planety zarzucali prezesa Alena de Pouzillaca listami, a prezydenta Sarkoziego petycjami w obronie audycji w językach obcych. Redakcję polską wsparło swymi podpisami ponad 1500 osób, w tym wiele sław. Nic to nie pomogło. Za parę tygodni lub miesięcy, po z górą 27 latach działalności, zamilknie sekcja polska RFI. Zniknie też zapewne jedyna bodaj w świecie strona internetowa w języku polskim, oferująca szeroką panoramę francuskiej kultury, myśli i specyfiki. Europejską jedność budować będą odtąd mniej lub bardziej przypadkowi obserwatorzy, doraźnie rzuceni w egzotykę, z której widzą głównie wierzchni blichtr, rzadko czując głębokiego bluesa. Jeśli jedynym wspólnym językiem Europy ma być odtąd ekonomia, skompromitowana jako spoiwo ludzkiej wspólnoty, jeśli jedynym forum kulturalnej wymiany będą od tej chwili reality shows i soap operas, jeśli radio, kino czy telewizja zamiast przerzucać pomosty chować się będą do narodowego zaścianka, zbudujemy sobie nową wieżę Babel. Wspomina się dziś chętnie ku przestrodze o kryzysie z 1929 roku. Zapomina się jednak o tym, że zaraz po nim demoniczną figurą lat 30. był obcy, inny, niepojęty, płód ignorancji i gadzinowej nieufności, zwiastun apokalipsy.
Radio France Internationale. Były to Multimedia Stefana Rigera, a tymczasem połączyliśmy się właśnie z naszym korespondentem w Nowym Jorku, Andrzejem Dobrowolskim. Panie Andrzeju, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. I Amerykanie mają więc całkiem nowego prezydenta. Miałem zapytać pana, czy Nowy Jork tańczy tak, jak ma tańczyć dziś wieczorem Waszyngton, ale w międzyczasie wysłuchał pan przemówienia Baracka Obamy i prosimy najpierw o komentarz.
No właśnie przed chwilą się zakończyło przemówienie nowego 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wezwał on przede wszystkim do odpowiedzialności. Powiedział, że cały kraj musi przedłożyć nadzieję nad strachem, zjednoczenie nad konfliktem czy jakimś brakiem zjednoczenia i że to trzeba zrobić w tym celu, ażeby przezwyciężyć najgorszy kryzys ekonomiczny od czasu Wielkiej Depresji. Obama wezwał ludzi do tego, aby pamiętali o tych wartościach, które kształtowały Stany Zjednoczone, Amerykę i które stanowiły o jej wielkości, o tym, żeby nie bronić tylko swoich jakichś partykularnych interesów, ale żeby dla całego narodu pracować. Powiedział, że my musimy otrząsnąć się z jakiegoś kurzu i zacząć pracę nad odbudową Stanów Zjednoczonych. Obama zaapelował także do świata muzułmańskiego. Powiedział, że Ameryka jest właściwie przyjacielem każdego kraju i że chce mieć relacje z muzułmanami na zasadzie wspólnych interesów i wspólnego szacunku. Powiedział, że ci przywódcy światowi na całym świecie, którzy szukają konfliktu, którzy oskarżają Zachód za winy całego świata, muszą pamiętać o tym, że będą osądzani nie przez to, co zniszczyli, tylko na podstawie tego, co zbudowali.
Panie Andrzeju, czy to przemówienie odpowiadało oczekiwaniom historycznych słów? Mówi się o tym, że Obama ma ogromny talent oratorski. Mnie się wydaje, że pan relacjonuje to ze wzruszeniem, ale czy to przemówienie zapamięta się jako przemówienie historyczne? Czy przeciętny Amerykanin tak to odbierze?
No ja myślę, że tak, są ogromne oczekiwania wobec prezydenta Obamy. Ameryka przeżywa bardzo duży kryzys, kryzys i zaufania, kryzys finansowy, kryzys polegający na tym, że właściwie Ameryka straciła szacunek świata w dużym stopniu i ludzie oczekują na zmiany. Obama był ucieleśnieniem tych zmian. Proszę pamiętać o tym, że jest pierwszym afroamerykańskim prezydentem, pierwszym murzyńskim prezydentem, mimo że Ameryka jest krajem wielorasowym, wielu ludzi po prostu nie wierzyło, że się to może zdarzyć. Oczywiście był to z jednej strony głos przeciw polityce Busha, który zostanie chyba zapamiętany przez większość Amerykanów jako prezydent, który w dużym stopniu jest odpowiedzialny za ten kryzys zaufania, za kryzys ekonomiczny. To tak jest zwykle, że prezydenci, przywódcy, którzy twierdzą, że oni nie odpowiadają za to, co złego w gospodarce, natomiast bardzo chętnie biorą odpowiedzialność za to, co wspaniałego się wydarzy, dobrego się wydarzy. Ameryka oczekiwa na zmiany i Ameryka wierzy, że Obama przyniesie te zmiany. Przemówienie Obamy było nasycone jakąś taką refleksją filozoficzną, poezją nawet w pewnych momentach, ale z drugiej strony było bardzo jakieś trzeźwe. Obama dawał do zrozumienia, że sytuacja Ameryki jest bardzo ciężka, że trzeba się odwołać właśnie do tych tradycyjnych wartości amerykańskich, odpowiedzialności za pracę i że tylko to może doprowadzić do tego, że Ameryka znów będzie tym krajem prosperującym, pomimo to, że Obama nie usiłował jakoś lukrować rzeczywistości. Z drugiej strony nie popadał w jakiś pesymizm. Twierdził, że Ameryka może pokonać trudności, może przezwyciężyć trudności i że Ameryka, świat się kurczy, ale w tym nowym świecie Ameryka w dalszym ciągu może być krajem, który przewodzi światu.
Panie Andrzeju, jeszcze dwa słowa o tym fenomenie, który nazywa się już wszędzie Obamanią i który oczywiście panuje przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo nawet sam fakt, że Amerykanie wybrali kolorowego prezydenta, sprawił nie mniejsze wrażenia, może nawet większe za granicą na całym świecie niż w samych Stanach Zjednoczonych. Ale wracając właśnie do tych uroczystości, do tej radości, do tego święta, czy może jakie refleksje to panu nasuwa?
Że Ameryka jest krajem optymizmu. Ameryka mimo kłopotów i trudności, bardzo znacznych kłopotów i trudności, jakie przeżywa. Pamiętajmy o tym, że około 10 czy 12 milionów ludzi straciło pracę, że nastąpiło załamanie na giełdzie, że ludzie tracą domy, jeden na 10 właścicieli domów ma problemy z tym, żeby spłacić hipotekę. Ameryka jest krajem, który wierzy w przyszłość, który się nie załamuje. I wydaje mi się, że Obama jest tym człowiekiem, który ucieleśnia tą wiarę w przyszłość. Ludzie pokładają w nim nadzieję, mimo to z wyborem Obamy otwiera się zupełnie nowa karta w historii Stanów Zjednoczonych. Obama jest oczywiście człowiekiem wykształconym. Zapominamy o tym, że Obama jest w połowie białym, a w połowie murzynem. Obama ma przecież matkę, która była biała, no ale ci ludzie, którzy mają mieszaną krew, są uważani za kolorowych, za czarnych. Ale Obama jest wykształconym człowiekiem. Obama skończył Harvard, Obama był profesorem uniwersytetu i Obama jest tym człowiekiem, który uosabia właśnie dążność do zmian, który uosabia coś nowego w polityce, który prawdopodobnie nie będzie powiązany z tym dotychczasowym establishmentem, tylko będzie próbował, tak przynajmniej zapewniał w czasie swojej kampanii wyborczej, coś nowego zrobić. On powiedział, że te zmiany muszą płynąć nie z Waszyngtonu, tylko do Waszyngtonu ten powiew nowego musi płynąć. Oczywiście inną rzeczą jest to, co on obiecał w czasie kampanii wyborczej. Inną rzeczą jest to, jak on potrafi sprostać wyzwaniom czekającym go w rzeczywistości. Wszyscy mają ogromnie dużo entuzjazmu, dają mu ogromnym zaufaniem go obdarzają. No, najbliższe już tygodnie czy miesiące pokażą, co on potrafi zrobić, czy potrafi z tego entuzjazmu, którym go Ameryka obdarza, faktycznie wykorzystać to i wyprowadzić kraj z tej bardzo ciężkiej sytuacji porównywanej do czasów Wielkiej Depresji.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z naszym korespondentem w Nowym Jorku, Andrzejem Dobrowolskim. No, pozostaje mi tylko życzyć panu, by pan uczestniczył w tym święcie, które przeżywa dzisiaj Ameryka.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
De l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Trudno oceniać Leukocyt, ostatnią płytę Esbjørn Svensson Trio, bo jest ona ostatnia, rzeczywiście następnej już nie będzie. Lider grupy Esbjørn Svensson, jak zapewne Państwo pamiętacie, stracił życie w czerwcu ubiegłego roku w wypadku w czasie nurkowania. Ostatnia płyta spotkała się z bardzo przychylną oceną i publiczności, i krytyków, i nie tylko dlatego, że jest ostatnia. Zaczniemy bardzo łagodnie od pierwszego utworu na płycie Decade. Przypomnę tylko, że wszystkie utwory są autorstwa zespołu, a te, które znalazły się na ostatniej płycie, powstały głównie w wyniku improwizacji. Esbjörn Svensson oddał swojemu wydawcy pełne nagranie z sesji, która odbyła się w 2007 roku w Sydney w czasie australijskiego tournée zespołu, miesiąc przed swym tragicznym wypadkiem. Płyta została zmiksowana w Szwecji na początku 2008 przez Ake Lintona, który zawsze zajmował się tą częścią pracy nagraniowej. W przypadku EST tak ważnej, że był on zawsze traktowany jako czwarty członek zespołu. Praca nad płytą nie została więc przerwana tragicznym odejściem lidera. Jest to dzieło pełne, zamknięte i zakończone. Jest to niewątpliwie najbardziej eksperymentalna ze wszystkich nagranych przez tę grupę płyt i z pewnością najtrudniejsza w odbiorze, czasami więcej w niej muzyki elektronicznej niż jazzu. Zdaje się być kolejnym etapem wiodącym gdzieś dalej. Niestety nigdy się nie dowiemy, dokąd zmierzał Esbjörn Svensson.
RFI, Radio France Internationale.
Le français, ça vous chante ? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą lekcję Le Français ça vous chante poświęcimy rozważaniom semantycznym i stylistycznym, a jako materiał niech posłużą słowa piosenki Avec le temps. Tę poetycką, przepełnioną nostalgią piosenkę Leo Ferré napisał w roku 1970. I chociaż trzeba było kilku lat, zanim zyskała uznanie producentów płyt, jest jednym z najbardziej lubianych utworów w repertuarze tego piosenkarza. Tytułowe słowa Avec le temps wielokrotnie powracają w piosence jako refren.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va.
Zwróćmy uwagę na wykrzyknik va, który pojawia się między słowami refrenu Avec le temps i tout s'en va. To va może mieć rozmaite znaczenia. Wyraża już to rezygnację, już to zrozumienie, albo zachętę. Z rezygnacją jest użyte w piosence.
Je sais bien, va, qu'avec le temps tout s'en va.
Zrozumienie wyraża w takim zdaniu.
Allez, va, ne t'inquiète pas. Ça passera avec le temps.
A zachętę w takim na przykład kontekście.
Allez, va, fais un effort. Ça passera avec le temps.
Można również zastosować ten wykrzyknik jako wyraz dezaprobaty. Wówczas przyjmuje na ogół formę va donc.
Et va donc, espèce d'idiot.
Przejdźmy do innej sprawy. Mówiąc o sobie, Ferré używa w piosence zaimków on i vous, co jest formą kamuflażu. Zaimek bezosobowy, on, może mieć kilka różnych znaczeń. Może to być ktoś, quelqu'un.
Quelqu'un m'a dit qu'avec le temps tout s'en va. On m'a dit qu'avec le temps tout s'en va.
Można również powiedzieć on zamiast wszyscy, tout le monde.
Tout le monde sait qu'avec le temps tout s'en va. On sait qu'avec le temps tout s'en va.
Można także zastąpić nim zaimek osobowy, je.
J'oublie le visage et j'oublie la voix. On oublie le visage et l'on oublie la voix. L'autre que j'adorais, que je cherchais sous la pluie. L'autre que l'on adorait, que l'on cherchait sous la pluie.
Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage.
Tę samą bezosobową treść przejmuje zaimek w, gdy występuje jako dopełnienie w kontekście dotyczącym osoby nieokreślonej, kogokolwiek lub wszystkich. Mamy taki przykład w piosence.
On oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens.
Jest to zdanie pozornie tylko skomplikowane. Wystarczy przełożyć je na polski, by stało się jasne. On oublie les voix qui vous disent. Zapomina się głosy, które wam mówiły. Ciekawy efekt stylistyczny uzyskuje Leo Ferré przemieszaniem różnych kategorii językowych. Mamy w piosence zarówno wyrażenia literackie, jak niezbyt poprawne zwroty używane w mowie codziennej. Jak na przykład faut zamiast il faut.
Faut laisser faire et c'est très bien.
Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien.
Spotykamy tu różne słowa żargonowe, jak peinard, inaczej tranquille, czy flouet w języku literackim trompé. Z popularnego słownictwa wywodzi się także wyraz szłet, mający znaczenie podobne do polskiego fajny. Albo gueule, gęba, niekoniecznie jednak z wydźwiękiem obraźliwym. Czasami słowo to ma odcień serdeczności.
Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules.
Zwróćmy jeszcze uwagę na zwrot ça t'a une de ses gueules. Ta, które tu słyszymy, zapisane te apostrof a, pełni tu funkcję nie gramatyczną, a stylistyczną. Ma wartość wykrzyknika wzmacniającego efekt wypowiedzi. W potocznym języku mówionym często się słyszy:
cette fille, elle t'a un drôle de style. Cette fille, elle t'a un de ses genres. Il te lui a donné une de ses claques, fallait voir ça.
Z drugiej strony posługuje się Leo Ferré językiem bardzo wyszukanym. Wielokrotnie na przykład stosuje rozdzielenie przez L z apostrofem dwóch następujących po sobie samogłosek, aby uniknąć przykrego dla ucha efektu zbitki. Proszę posłuchać następujących zdań, w których sąsiadują słowa qui i on.
L'autre à qui on croyait. L'autre à qui on donnait.
A teraz?
L'autre à qui l'on croyait. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Devant qui l'on se traînait, comme traînent les chiens.
Nieco dalej, dla uniknięcia zbitki samogłoski E z nosówką on, Ferré nie mówi.
Et on se sent blanchi. Et on se sent glacé.
Ale?
Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard.
Odnotujmy jeszcze bardzo elegancką formę czasownika subjonctif passé.
Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous.
W mowie potocznej stosuje się w takiej konstrukcji czas przeszły trybu przypuszczającego conditionnel passé.
Celle pour qui on aurait vendu son âme.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.